Jak wiemy, w tym życiu przechodzimy dużo prób, doświadczeń, trudności, ale takie życie jest przydatne i potrzebne dla nas, żebyśmy byli oczyszczani od wpływów tego świata, od grzechów, żeby czasem zastanowiliśmy się nad swoim życiem duchowym tutaj na ziemi. Wiemy, że uczniowie Jezusa, którzy byli z Nim jako apostołowie, też bardzo dużo przeszli tych doświadczeń, trudności na tym świecie. A nawet nasi prarodzice, Adam i Ewa, przeszli doświadczenie, w którym nie wytrwali i to ten grzech, jak wiemy, przeszedł na cały rodzaj ludzki. I my jesteśmy pod wpływem grzechu. Także nieraz upadamy, nieraz grzeszymy, ale trzeba poprawiać swoje życie duchowe i Bóg nam będzie błogosławił. Dobrze, że narodziliśmy się w tym czasie, kiedy to już ofiara Jezusa Chrystusa została złożona za nasze grzechy, że możemy przychodzić z naszymi problemami, troskami, grzechami do naszego Pana Jezusa Chrystusa, który troszczy się o nas, który jest naszym arcykapłanem, stawia się za nami przed tronem Bożym, że Bóg dał nam wiarę, że uwierzyliśmy i też, że darował też Ducha Świętego, który opiekuje się swoim Kościołem i swoimi dziećmi. Także mamy za co dziękować i cieszyć się Jego obecnością. Mimo to, że przychodzą na nas trudności w tym świecie, mimo to, że umierają bliskie osoby, które chcielibyśmy, żeby byli, żyli z nami, ale Bóg ma swoje plany i my nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Wiemy jedno, że jeżeli ufamy, polegamy na Bogu, to będziemy w Bożym Królestwie później cieszyć się wraz z Nim, będąc tam już w tej wieczności, gdzie będzie cały czas już obecność Boża wraz z nami. Dzisiaj chciałbym zastanowić się nad Bożymi prawdami, które są zapisane w Ewangelii Jana w 6 rozdziale. Tutaj bardzo wyraźnie Jezus mówi do swoich rodaków, do narodu izraelskiego na temat tego, czego On tutaj przyszedł na ziemię jako Mesjasz, jako Zbawiciel. Wszystko to dokładnie wyjaśnia, chociaż nie przyjmują tej nauki w większości i Jego słów i też Jego samego nie chcą uznać za tego prawdziwego Mesjasza. Jezus nie tylko duchowo karmił swój naród, będąc tutaj na ziemi, ale też czynił cuda, karmił też, jak wiemy, tym ziemskim pokarmem, chlebem, tym doczesnym. To jest zapisane w 6 rozdziale Ewangelii Jana, na samym początku o tym czytamy, tego 6 rozdziału. I przeczytajmy tutaj kilka wierszy tego rozdziału. Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego, i szło za Nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Wstąpił wtedy Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swymi, a była blisko Pascha, święto żydowskie. A Jezus, podniósłszy oczy, ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? Tutaj jest, widzimy powiedziane, że była blisko Pascha. Jezus uzdrawiał chorych. Ludzie chodzili tłumem za Jezusem Chrystusem, ci, którzy potrzebowali pomocy, którzy chcieli posłuchać Jego nauki. I oto Jezus wstąpił na górę wraz ze swoimi uczniami. Wyobrażamy sobie taka ambona Jezusa i Jego uczniów. A tam dalej siedzieli ludzie. I tam było zgromadzonych 5000 mężczyzn, nie licząc dzieci i kobiet. I tutaj trzeba ich nakarmić, bo chodzą już przez dłuższy okres czasu. Jeżeli chodzi w narodzie izraelskim, to przygotowywano się do Paschy przez cały miesiąc. A tutaj akurat zbliżała się ta Pascha i tmu szedł za Jezusem Chrystusem. I tutaj od 9 wiersza czytamy, jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż jest na tak wiele? Rzekł Jezus, każcie ludziom usiąść, a było dużo trawy na tym miejscu, siedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. I Jezus wziął chleb, podziękował, wziął ryby, podziękował i zobaczmy, to się rozmnożyło tyle, że wystarczyło dla wszystkich jedzenia i jeszcze później zebrali pełne kosze. 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby stały się pożywieniem dla 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Oto Jezus uczynił cud. Cud, który przyprowadził wielu ludzi do zastanowienia, kim On jest. I tutaj dalej czytamy 14 wiersz 6 rozdziału. Wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli, ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Jakiego to Żydzi oczekiwali proroka? Takiego jak Mojżesz. Oni chcieli, żeby on ich poprowadził, żeby doznali wyzwolenia z okupacji rzymskiej, w której w tej chwili się znajdowali w tym czasie i oczekiwali, że Jezus ich poprowadzi jako ten wielki król, który będzie rządzić wraz z nimi tutaj na ziemi nad poganami, a oni będą cieszyć się tym doczesnym życiem i bogactwem na tym świecie. Któż by nie chciał tutaj żyć w dobrobycie i szczęściu na tej ziemi, a szczególnie naród wybrany żydowski, który takiego oczekiwał Mesjasza. Wiemy, że w Dziejach Apostolskich jest napisane w 3 rozdziale, czytamy tutaj Dzieje Apostolskie, 3 rozdział od 22 wiersza. Wszak Mojżesz powiedział, proroka, jak ja spośród braci waszych wzbudzi wam Pan Bóg. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał mego proroka, z ludu wytępiony będzie. I wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili, zapowiadali te dni. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mawiał do Abrahama, a w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. I oto ludzie, widząc cud, chcieli go obwołać królem. Królem nad narodem izraelskim, przywódcą. Przyszedł ten prawdziwy Mesjasz. Nie pytali jego o zdanie, ale chcieli, żeby on nad nimi królował i panował, a też poprowadził przeciwko Rzymowi jako wojsko, które zawsze, jak wiemy, w przeszłości, kiedy modlili się, kiedy były trudności, jak byli królowie jeszcze w Izraelu, czy sędziowie, to Bóg dawał zwycięstwo. I tutaj wiedzieli, że to żaden problem jest dla Boga, czy Mesjasza, zwyciężyć ten naród rzymski, czy też tą okupację. Tutaj jest dalej opisane o tej burzy, która zdarzyła się na morzu, kiedy uczniowie płynęli. I tutaj widzimy to, że dla nas to jest też bardzo ważne, że tylko uczniowie znaleźli się w takiej sytuacji. Reszta ludu znalazła się na brzegu. uczniowie płynęli i spotkała ich burza. Ta burza świadczy o tym, że Bóg wypróbowywał swoich uczniów. Tak samo dziś nas wypróbowuje, czy my polegamy całkowicie na nim. Tamtych ludzi zostawił w spokoju, ale dał próbę dla swoich uczniów. I dalej od 16 wiersza czytamy: a gdy nastał wieczór, uczniowie jego zeszli nad morze i wsiedli w łódź i popłynęli na drugi brzeg morza do Kafarnaum. Ciemność już zapadła, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Morze zaś burzyło się pod wpływem silnego wiatru. Gdy więc przybyli około 25 do 30 stadium, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się do łodzi i strach ich ogarnął, a on odezwał się do nich: ja jestem, nie bójcie się. Chętnie więc zabrali go do łodzi, a łódź od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli. Tutaj zobaczyli wielki cud. Jezus idzie po morzu. Myśleli, że to zjawa, a to w rzeczywistości Jezus miał taką moc, że był w stanie iść nawet po wodzie. I wtem morze się uspokoiło, burza minęła i dopłynęli do brzegu. To świadczy o tym, że my jako ludzie zawsze potrzebujemy. Kiedy przychodzą burze, kiedy przychodzą katastrofy, kiedy przychodzą choroby, trudności, polegania zawsze na Bogu, na Jezusie Chrystusie, który doświadcza nas, próbuje, ale daje też wytchnienie i błogosławieństwo. Daje większe zrozumienie i poznanie Bożych praw. Widzimy, że ten świat leży w grzechach, w gruzach, w ciemnościach chodzą, nie znając Boga, nie wiedząc, w którym kierunku iść. Myślą tylko o tym ziemskim życiu, tak jak tutaj myśleli, jak wiemy, o tym ziemskim życiu Żydzi, którzy zostali nakarmieni do sytości i oni myśleli, że Bóg ich będzie zaspokajał potrzeby tu tylko ziemskie. I nieraz my też myślimy o tym, żeby Bóg nam pomógł w tym życiu doczesnym, żeby zaspokoił nasze te potrzeby ziemskie, a Bóg ma swoje plany. Dla Boga chodzi, żeby naszą duszę uratować i doprowadzić ją do Bożego Królestwa. Te życie na ziemi jest bardzo krótkie i znikome, a tam będzie już wieczność i wielka radość. I dalej tutaj wszystkich tych wierszy nie będę czytał, będę trochę omijał. Ludzie, którzy zostali tam na drugim brzegu, zobaczyli, że nie ma Jezusa z rana i na drugi dzień zaczęli Go szukać. Pragnęli, jak już mówiłem, obwołać Go królem. I czytamy od 27 wiersza: zabiegacie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy, na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Rzekli więc do Niego: cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im: to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Tutaj Jezusa odpowiedź jest dla nich trudna do zrozumienia. Oni wypełniali zakon, zakon Mojżeszowy. Żyli jak najbardziej tym Bożym Słowem, które im zostało przekazane przez Boga. Starali się wypełniać ten zakon, na ile byli w stanie to czynić. Byli bogobojni, pobożni. A tutaj Jezus mówi zupełnie o czym innym. Mają wierzyć w Mesjasza. Nie mówi im o wypełnieniu prawa Bożego, tylko o tym, żeby uwierzyli w Niego posłanego przez Boga Mesjasza. Rzekli wtedy do Niego, jaki więc znak uczynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie, jakie dzieło wykonujesz. Oto Jezus uczynił cud. Nakarmił 5 chlebami, 2 rybami 5000, ponad 5000 ludzi. A oni domagali się cudu. A ponadto widzieli też, jak On uzdrawiał chorych, wypędzał demony. Dużo widzieli cudów, które uczynił Jezus, a to ludzie, którzy pochodzili tutaj z Kafarnaum, w szczególności tej miejscowości blisko, gdzie Jezus się wychowywał, w Nazarecie. Kafarnaum było blisko Nazaretu. I tam Jezus uczynił najwięcej cudów, a ludzie w Niego nie uwierzyli. I mówią, ojcowie nasi jedli manny na pustyni, jak napisano, chleb z nieba dał im, aby jedli. Wtedy rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żył. Oni wracają znowu do tej ziemskiej sytuacji. Do tego, jak Bóg na pustyni zaopatrzył ich, dał im mannę, dał im przepiórki, dał im wodę ze skał, którą, jak wiemy, był sam Chrystus. I oni przypominają te stare dzieje, cuda, które czynił Bóg, kiedy byli ich przodkowie na pustyni. A Ty jaki nam tutaj znak uczynisz? A Jezus mówi, że On jest chlebem, chlebem, który zstępuje z nieba i daje światu żywy. Oni o ziemskich sprawach, a Jezus o sprawach duchowych. Mówi do nich o tym, co jest Boże. O tym, żeby uwierzyli w Niego i Jego naukę i podążali za Nim jako tym prawdziwym Mesjaszem. I mówi, że ten chleb daje światu życie wieczne dla tych, którzy uwierzą w Niego. Wtedy rzekli do Niego, Panie, daj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota, kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Jak to jest, że człowiek może być tym chlebem, chlebem żywota? Jezus to, jak wiemy, mówi, przenosi, że On jest tym prawdziwym Słowem Bożym, który karmił w tamtych czasach i dzisiaj karmi nas tym Słowem Bożym, które pochodzi od samego Ojca. On do Samarytanki powiedział, że dam Ci żywej wody, i będzie ta woda źródłem wytryskującym ku życiu wiecznemu. To jest w 4 rozdziale, jak wiemy, Ewangelii Jana. Także Jezus mówi o sobie, kim On jest naprawdę, że On jest tym źródłem życiodajnym, który zapewnia człowiekowi życie wieczne. Lecz powiedziałem wam, nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie. Bo Jezus znał myśli ludzkie. I On to, co mówił do nich, to wiedział, że oni i tak w to, co On powiedział o sobie, nie uwierzyli. I dalej mówi, wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie. A tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Stąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. O tutaj to są słowa już bardzo mocne. Jezus mówi do nich, stąpiłem z nieba. No któż mógłby zstąpić z nieba, jak nie ten, który wstępuje do nieba? Sam Jezus Chrystus. A jak wiemy, że w prorocie było napisane, że Panna porodzi syna. I tak się stało. Ale Żydzi tego nie brali do głowy tego proroctwa, że to w rzeczywistości on nie ma ojca ziemskiego, ale tylko ojca niebieskiego. Czyli ojca, który jest w niebie i to jest ojciec Jezusa. Wszystko, co mi daje ojciec, przyjdzie do mnie, a który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. To jest trudne do zrozumienia, jeżeli człowiek się nie zastanawia nad proroctwami. W trzecim rozdziale, kiedy to Jezus rozmawiał w Ewangelii Jana z Nikodemem, w 13 wierszu trzeciego rozdziału jest napisane: a nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Jezus mówi, że on wstąpił z nieba. Człowiek, który stoi przed nami tutaj, żeby przyszedł i powiedział: ja przyszedłem z nieba. No z nieba przychodzili aniołowie, jak wiemy, do ludzi, do Mojżesza, jak wiemy, i do, tak samo i do Abrahama aniołowie przychodzili, do Jakuba. Także było na przestrzeni historii, Żydzi o tym wiedzieli. Ale żeby Jezus jako człowiek przyszedł z nieba, dla nich to było niezrozumiałe. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił w dniu ostatecznym. Tutaj Jezus mówi o swojej władzy. Wskrzeszę każdego w dniu ostatecznym, kto wierzy we mnie. Tu jeszcze dalej idące słowa, o których mówi Jezus do swoich rodaków, do Żydów. Kimże Ty jesteś, że Ty jesteś w stanie wzbudzić człowieka z martwych? Wystarczyło tylko w to uwierzyć. Zobaczmy, i Żydzi byli już ci, którzy chodzili za Nim, uczniowie, bo to było większość z tych, którzy byli uczniami, szli za Jezusem, ale później już, jak Jezus zaczął dalej to wszystko dokładnie opisywać i rozprawiać, oni, jak wiemy, zburzyli się, odeszli. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Jezus mówi, że to jest nie Jego wola, ale wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny. Tutaj Jezus mówi: ja jestem Synem Bożym. Jak to zrozumieć? Jak to przyjąć dla ludzi? Oto człowiek stoi pomiędzy nimi i mówi: jestem Bożym Synem. Z nieba stąpiłem. Ojciec mnie posłał. To trudna i ciężka była nauka do przyjęcia. Wtedy Żydzi szemrali przeciwko Niemu, iż powiedział: ja jestem chlebem, który stąpił z nieba. I mówili: czy to nie jest Jezus, Syn Józefa, którego ojca i matkę znam? Jakże więc teraz może mówić: z nieba stąpił? Wtedy Jezus odpowiedział i rzekł: nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie przyciągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Tutaj widzimy, że mówili do Niego Żydzi, którzy znali Go od dziecka. Bo to było w Kafarnaum, niedaleko, jak mówiłem już, Nazaretu. Widzieli, jak On się wychowywał, Jego i Jego siostry, Jego bracia. Razem się wychowywali w domu Józefa, gdzie była Maria. I jakże on może mówić, że on jest chlebem, który stąpił z nieba? Ale tutaj widzimy dalej, Jezus mówi nie tylko to, że trzeba jeść ten chleb, jako te ciało Jego później czytamy o tym i pić krew. To już jest daleko idące i trudne słowa do zrozumienia. Napisano bowiem u proroku, i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca, jest pouczony, przychodzi do mnie. Nie jakoby ktoś widział Ojca. Ojca widział tylko ten, który jest od Boga. I tutaj znowu mówi, że on widział Ojca, bo on jest od Boga. Nikt z ludzi nie widział Boga i widzieć nie może w ciele tym ziemskim. A Jezus mówi, że on widział Boga. Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli manny na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Wydawałoby się, dla nas to jest łatwo to wszystko zrozumieć, ale dla nich to było trudne do przyjęcia. Ale Jezus niczego nie ukrywał. On wyraźnie wszystko mówił na swój temat, czego przyszedł Mesjasz, po co przyszedł, w jakim celu przyszedł, żeby objawić chwałę Bożą, żeby, jak on w arcykapłańskiej modlitwie mówił, żeby imię Boże objawić, żeby objawić prawdziwego Boga, prawdziwego Syna, jak wiemy, Jezusa Chrystusa, czynił wielkie znaki i cuda, których człowiek nie jest w stanie uczynić, tylko Bóg. A dalej nie mogli w to uwierzyć. Jak widzimy tutaj, że jeżeli byśmy my żyli w tamtych czasach, to uwierzylibyśmy też. Dlaczego? Dlatego, że uwierzyliśmy. Po co tu jesteśmy? My jesteśmy po to tu, słuchamy Słowa Bożego, bo my uwierzyliśmy. Ale świat ten z nas się śmieje, bo nie może zrozumieć i poznać tej Bożej prawdy, która jest przekazana w tym Słowie Bożym. Tych, których mówi Ojciec dał, Jezus mówi, że uwierzą we mnie. I tak się stało, że ci, którzy pochodzili od Boga, uwierzyli, dlatego że Bóg przez Ducha Świętego i dzisiaj przekonuje ludzi, tych, którzy przychodzą do Niego, o tych Bożych prawdach i tym zbawieniu, które jest w Jezusie Chrystusie. To jest jedyna droga, prawda i życie, jak to Jezus powiedział, i nikt nie przyjdzie do Boga, jak tylko przez Niego. On jest tym chlebem żywota. Tutaj bardzo dużo na ten temat Jan mówi, na temat Jezusa Chrystusa. Te słowa, które sam Jezus wypowiadał, te słowa pochodziły z ust Jego i zobaczmy, jak skrupulatnie wszystko Jan zapisał. Ja tak sam czasami myślę sobie, jak człowiek może tyle wszystkiego zapamiętać, co się działo i tak dokładnie to wszystko spisać. Czy ja bym to był w stanie to zrobić? Tak czasami myślałem. A jednak zobaczmy, Jan bardzo dokładnie wszystko spisywał to, o czym mówił Jezus. Że nic nie przekręcił. Wszystkie słowa Jezusa były bardzo dokładnie, skrupulatnie zapisane. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Mówił wyraźnie Jezus do Żydów, że on oddaje swoje życie za ten świat. Żeby uratować tych, którzy uwierzą, że on jest tym barankiem paschalnym, że jest tym posłanym przez Boga Mesjaszem jako odkupicielem. To jest zapisane, jak wiemy, w Księdze Izajasza w 53 rozdziale. Ale widzimy, że ludzie tego jakby nie brali, do serca, nie rozumieli tego. I dzisiaj też większość ludzi bierze ten opłatek, czy to prosforę, czy pije to wino. Po prostu nie zwracają na to uwagi. Tylko robią to jako ta tradycja, jako religia. Ale żadna religia nie jest w stanie człowieka zbawić. Człowiek musi mieć tą żywą społeczność z żywym Bogiem. A tą społeczność doznajemy tylko wtedy, kiedy pojednamy się z Bogiem i z ludźmi i kiedy Jezus Chrystus przez Ducha Świętego zamieszkuje w naszych sercach. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc, jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia? Na to rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje, pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moje jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, ja w nim. Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, który mnie posłał, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba stąpił, nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. To mówił, gdy nauczał w synagodze w Kafarnaum. Zobaczmy, Jezus to nauczał, będąc w synagodze. Tam było dużo mężczyzn, szczególnie zgromadzonych na tym słuchaniu Bożego Słowa. Te słowa, jak wiemy, Żydom wydali się bardzo trudne. Jakżeż człowiek może jeść ciało drugiego człowieka i pić jego krew? Ale Jezus, jak wiemy, dalej powiedział, że te słowa są duchowe. To nie jest tak, że to jest mowa taka rzeczywista, że w rzeczywistości będą musieli jeść jego ciało i pić jego krew. To jest symbol. Symbol jego ciała oddanego za nasze grzechy przelanej krwi. To nie jest tak, że my bierzemy tutaj ten chleb i ten chleb przeistacza się w ciało Chrystusa, czy to wino przeistacza się w krew Jezusa Chrystusa. Nie. Tu się nic nie zmienia. To, co jest chlebem, to jest. To, co jest winem, to jest. Ale to jest nowe przymierze w krwi Jezusa Chrystusa, jako ta ofiara przebłagalna za nasze grzechy. To nie jest tak, że my weźmiemy kawałek tego chleba, zjemy czy wypijemy łyk wina i już będziemy przez to zbawieni. Nie. To są tylko symbole. A zbawienie ma głębszy sens, dlatego że zbawienie pochodzi już od tego, że człowiek ureguluje swoje życie między Bogiem i człowiekiem. To sens ma wieczerza. Wieczerza przyprowadza nas do porządku. Jak jest napisane to w 11 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, od 27 wiersza. Przeto, ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto jej pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny jej pije. Dlatego jest między wami wielu chorych, słabych i niemało zasnęło. Bo gdyby sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. A tak, bracia moje, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli kto głodny, niech je w domu, aby się na sąd nie schodzili. A zarządzenie co do pozostałych spraw wydam, gdy przyjdę. Tutaj apostoł Paweł wyraźnie mówi nam, czym jest wieczerza Pańska. Czym to jest jedzenie ciała Jezusa i picie Jego krwi. Że to są symbole. Symbole, ale te symbole prowadzą człowieka do pojednania z Bogiem i z ludźmi. To jest ofiara Jezusa Chrystusa, która grzesznika przemienia i czyni go nowym, świętym i nienagannym. Jeżeli my coś złego uczyniliśmy, zgrzeszyliśmy, wtedy przychodzimy do Jezusa Chrystusa pod Jego tron, a On nam to wszystko wybacza i zapomina raz na zawsze i więcej już później nam o tym nie przypomina, dlatego że ta ofiara Jezusa Chrystusa jest tą ofiarą doskonałą i ona wymazuje wszystkie nasze grzechy. W pierwszym liście Jana czytamy, w pierwszym rozdziale, a zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego, które nam, wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w Nim słowa Jego. W drugim rozdziale, dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by to zgrzeszył, mamy orędownika Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, ale nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Także widzimy, że jeżeli żyjemy w społeczności z Bogiem i z ludźmi, wyznajemy swoje grzechy, to Bóg jest wierny, sprawiedliwy i odpuści nam wszelkie nieprawości. Tak jak to w dzień Pięćdziesiątnicy powiedział Piotr, w drugim rozdziale czytamy od 38 wiersza, upamiętajcie się i niech się każdy z was da ochrzcić imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. A w Ewangelii Jana czytamy w pierwszym rozdziale od 12 wiersza, tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Dzieci moje, to już czytałem wam, Ewangelii, teraz Jakuba, 5 rozdział, 16 wiersz. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I w 1 Koryntian, 11 rozdział 28 wiersza czytamy. Niechże więc człowiek, to już czytałem, tak czytałem, doświadcza i chleba tego z kielicha tego pije, godnie. Także widzimy to wszystko, że to jest ważne w naszym życiu duchowym. A żebyśmy chodzili w tej społeczności wraz z Bogiem i Jezusem Chrystusem, a Jezus Chrystus, wiemy, oczyści nas od wszelkiego grzechu i nieprawości, jeżeli my pokładamy całkowitą ufność w Nim. I nikt nie będzie w stanie nam osądzić i oskarżyć, jak to mówi w liście do Rzymian. Tutaj na zakończenie przeczytam z 8 rozdziału od 31 wiersza. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Jakżeby nie miał z Nim darować nas wszystkiego, nam wszystkiego? Któż może oskarżać wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagłość, czy niebezpieczeństwo, czy nie? Jak napisane, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Także jeżeli jesteśmy Chrystusowi, jeżeli należymy do Niego jako te dzieci Boże, powinniśmy mieć pewność zbawienia i życia wiecznego, dlatego że Jezus Chrystus przez wiarę zamieszkał w naszych sercach i On prowadzi, doprowadzi nas do życia wiecznego, dlatego że On nas już nie sądzi, ale usprawiedliwia poprzez przelaną swoją krew na krzyżu Golgoty. To, co On dokonał, a to było wolą Bożą, żeby ten baranek bez grzechu oczyścił z grzechu tych, którzy należą do Niego, którzy uwierzyli i otrzymali tą Bożą łaskę i Bożą miłość, żeby stać się tymi Jego narzędziami wybranymi tutaj na ziemi do tego, żebyśmy głosili te Boże prawdy dla tych ludzi, którzy jeszcze żyją w grzechach i giną w tym świecie. I to jest nakaz dla uczniów, żeby czynić uczniami wszystkie narody, chrzcić w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, jak to jest napisane w Ewangelii Mateusza w ostatnim rozdziale, ostatnie polecenie słowa Jezusa Chrystusa. Amen.